Jest już po godzinie 12. Najwyższy czas rozpocząć magazyn bokserski. Bartłomiej Chrzanowski was wita. Jest przy mikrofonie. Dzisiaj natomiast będę starał się rozmawiać z Jerzym Rybickim, prezesem Polskiego Związku Bokserskiego. Nie tylko o spotkaniu Polska USA, które odbędzie się 16 stycznia, ale również o jego karierze bokserskiej, pięściarskiej. Także postaram się dodzwonić do Wojciecha Bartnika, który obiecał, że będzie z nami i będzie mógł udzielić również swojego komentarza a propos czego, a propos tego, że ostatnio postanowił wyzwać na pojedynek Mateusza Masternaka. Sam Masternak póki co nie odbiera telefonu, prawdopodobnie namiętnie trenuje i właśnie obija worek bokserski, ale postaram się również do niego dodzwonić, no i tą godzinę właśnie spędzić z tymi trzema gwiazdami polskiego pięściarstwa. Radio
Tok Sport. Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wyjść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 115 czy 116 kg, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl. Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radio Tok Sport. Gorąco polecam Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radio Tok Sport. Polecam gorąco. Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport, gorąco polecam, Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy Radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport, gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk, Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radio Tok Sport, gorąco polecam, Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Nie ma z nami Jerzego Rybickiego, jest zastępca, jest człowiek, który wie naprawdę również sporo, jeżeli chodzi o pojedynek Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jest z nami Janusz Stabno, sekretarz generalny Polskiego Związku Bokserskiego. Witamy panie Januszu.
Witam serdecznie pana, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie Januszu, jak forma polskich pięściarzy się prezentuje przed tym pojedynkiem?
No ja mam nadzieję, że forma rośnie i na sam mecz, na same mecze, bo dwa mecze ze Stanami są przewidywane, będzie taka, że o wynik będziemy mogli być spokojni.
Ostatnio przyjechali do Polski niemieccy zawodnicy, niemieccy bokserzy. To był raczej taki mecz sparingowy pomiędzy zespołami, no ale jednak pojawił się taki problem. Otóż Niemcy nie chcieli walczyć, po prostu postanowili wrócić do domu. Czy w przypadku drużyny amerykańskiej może się pojawić taki problem? Czy staracie się dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby przebiegało po prostu perfekcyjnie, żeby nie pojawiły się żadne takie komplikacje związane z organizacją tej imprezy?
Ja mam nadzieję, że żadnych tego typu komplikacji nie będzie. Po pierwsze, Amerykanie nie jadą samochodem, tylko lecą samolotem. To jest pierwsza sprawa, czyli powrócić nie mogą, ale to oczywiście proszę potraktować jako anegdotę.
Tak, oczywiście.
Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w Poznaniu, nie był to mecz sparingowy, tylko był to mecz ligowy, ponieważ PKB Poznań bierze udział w międzynarodowych rozgrywkach ligowych w Niemczech. Niemcy swoją absencję tłumaczyli warunkami atmosferycznymi, ponieważ jechali, ale no takie były warunki na drogach, że nie dojechali. Jak było w rzeczywistości, wiedzą sami Niemcy. Z tego co wiem, ten mecz jest przesunięty, ponieważ liga musi się toczyć. W przypadku tutaj meczu ze Stanami Zjednoczonymi odbywa się to troszeczkę inaczej. Tak jak mówię, mam nadzieję, że kibice zobaczą w akcji oba zespoły najpierw na ringu w Knurowie, to w najbliższą sobotę, 16, a 19, czyli kilka dni później, na ringu w Gliwicach.
Jak wyglądają przygotowania poszczególnych zawodników? Ponieważ widzę, że jest w sumie jeden trener, jest to Stanisław Łakomiec, a zawodnicy są z różnych kategorii wagowych. Czy to oznacza, że wszyscy ćwiczą razem, czy każdy ma jakiś indywidualny cykl przygotowawczy?
Panie redaktorze, trenerem głównym jest Stanisław Łakomiec, natomiast to nie jest tak, że sam. Stanisław Łakomiec pracuje ze wszystkimi i wszystkie te elementy przygotowań prowadzi sam. Oczywiście pracuje ze swoimi współpracownikami na obozie w Zakopanem, bo w tej chwili zawodnicy są na zgrupowaniu w Zakopanem. Jest także Ireneusz Przywara, który pomaga Stanisławowi Łakomcowi. Jest także Ryszard Furdyna, trener Wrocławskiej Gwardii. Czyli te przygotowania przebiegają tak, aby przygotować każdego z zawodników jak najlepiej. Zawsze w kadrze narodowej są zawodnicy z różnych klubów, także to nie jest czymś szczególnym. I tak jak powiedziałem wcześniej, no, mam nadzieję, że nie wydarzy się nic niespodziewanego, czy jakaś kontuzja, czy jakaś chwila słabości, czy choroba. No oczywiście odpukajmy tutaj w drzewo niemalowane. W każdym razie zawodnicy wraz ze sztabem szkoleniowym pracują tak, aby do meczu przygotować się jak najlepiej, a o wyniku w tym meczu, czy w tych meczach, zadecyduje ring.
Wiemy natomiast, że poza ringiem w roli sekundanta wystąpi Andrzej Gołota. Również możemy się spodziewać opieki sama Kolonego, byłego trenera Gołoty. Czy możemy się spodziewać również, idąc tak dalej według tego podsumowywania gości i ludzi, którzy pojawią się podczas tej imprezy, możemy się spodziewać kompletu widzów?
Ja podejrzewam, że przy tym nazwisku, czyli Andrzej Gołota plus przy składzie reprezentacji, no przede wszystkim walczy tutaj reprezentacja Polski i co nie bez znaczenia, walczymy ze Stanami Zjednoczonymi i walczymy na Śląsku, a Śląsk mimo tego, że kocha piłkę nożną, to tak naprawdę zawsze kochał boks. Warto powiedzieć przy tej okazji, że pierwszy okręgowy związek bokserski w Polsce powstał właśnie na Śląsku.
A to jest warte przypomnienia akurat. Czy nie boją się panowie, którzy organizują w ogóle tą imprezę, że no w sumie ten boks taki amatorski trochę zanika, że tak naprawdę gdyby nie Andrzej Gołota, to można było się tutaj by spodziewać nawet takiej małej frekwencji podczas tych zawodów?
Ja troszeczkę bym tutaj ten problem inaczej przedstawił. Mhm. Mianowicie oczywiście jak najbardziej Andrzej Gołota to nazwisko jest magnesem, który przyciąga kibiców na imprezy pięściarskie. Ale wydaje mi się, że troszeczkę większe zaangażowanie powinno mieć tutaj ze strony mediów, ponieważ boks amatorski nie zanika tak naprawdę. Przy okazji Andrzeja Gołoty warto przecież przypomnieć, że w swojej biografii amatorskiej właśnie był on mistrzem Europy juniorów, wicemistrzem świata juniorów, był także medalistą olimpijskim i medalistą mistrzostw Europy, a zatem W boksie amatorskim naprawdę sporo Andrzej Dołota dokonał. Następnie w pięściarstwie już profesjonalnym kilkakrotnie podchodził do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej, czyli najbardziej prestiżowego pasa w boksie profesjonalnym. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie jego doświadczenie z ringów amatorskich, to podejrzewam, że nie doszedłby do możliwości toczenia walk o najwyższe tytuły.
No tak, ale w sumie bądźmy też szczerzy, w sumie boks amatorski nie jest w stanie zapewnić zawodnikowi utrzymania. To są raczej takie pieniądze, które no, są pewnego rodzaju taką, powiedziałbym, dietą nawet, a nie porządnym, lukratywnym kontraktem. Dlatego
panie
też
redaktorze, to bądźmy szczerzy do końca. Mhm. Umówmy się, że największe honoraria, te wielomilionowe, są tylko dla najlepszych. W boksie zawodowym to też nie jest tak, że każdy pięściarz profesjonalny ma zapewnione warunki bytowe na takim poziomie, że może być spokojny o swoje warunki bytowania, warunki finansowe. Także to nie jest do końca tak. To jest mit, o którym trzeba powiedzieć, że jest tylko mitem tak naprawdę. Przecież pamiętamy kilka lat temu Przemysław Saleta, walcząc w Polsce o tytuł IBO, walczył z zawodnikiem, który poza tym, że boksował profesjonalnie, normalnie prowadził także życie zawodowe. Jeżeli dobrze pamiętam, był strażakiem, a zatem to nie jest tak, że boks zawodowy daje warunki utrzymania. Nie wszystkim przynajmniej, nie wszystkim.
Rozumiem. A jak w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię finansową, prezentuje się Polski Związek Bokserski? Czy dużo otrzymujecie pieniędzy od rządu? No bo cały czas słyszymy, ile to rząd pieniędzy wkłada na przykład w piłkę nożną. A ten boks w sumie jest cały czas pomijany przez polityków. No nie wiem czemu, ale no zastanawiam się to, czy w ogóle jakieś pieniądze otrzymujecie od rządu?
To znaczy otrzymujemy dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki i oprócz tego czynimy takie działania, aby przy boksie amatorskim także pojawili się sponsorzy. Polski Związek Bokserski ma sponsora strategicznego, jest to Piecobiegazeta. W związku z tym to nie jest tak, że zupełnie sprawa jest pozostawiona sama sobie. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę z tego, panie redaktorze, że tak naprawdę potrzeby zawsze są większe od możliwości ich realizacji. W związku z tym trzeba dokonać podziału na priorytety. Priorytetem dla Polskiego Związku Bokserskiego jest medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Warto tutaj przy tej okazji dodać, że po raz pierwszy o medale olimpijskie szanse będą miały także walczyć kobiety. To jest dla nas informacja bardzo istotna, ponieważ w ostatnich kilku sezonach, to uczciwie także trzeba powiedzieć, nasze panie biją zdecydowanie mocniej niż nasi panowie.
No, to jest faktycznie informacja, która już coraz częściej się pojawia wśród kibiców, również w mediach. No, zresztą obserwowałem wielokrotnie już bokserki i zwracają uwagę na to, że boks daje im taką właśnie możliwość zrealizowania swojej pasji. Ja bym teraz chciał właśnie zwrócić uwagę na sposób prowadzenia bokserów, tylko od takiej strony mentalnej. Otóż pojawiły się ostatnio w mediach dwie ważne postaci. Pierwsza, jeszcze przed końcem 2009 roku, to Artur Szpilka, która, no jak wiemy, w tym momencie siedzi w areszcie śledczym, no jest, no odbywa więzienie, odbywa swoją karę. Natomiast druga postać, która ostatnio się pojawiła i jest jeszcze głośniejsza, to jest Dawid Kahn, znany jako Cygan, bokser, który już miał wcześniej problemy z prawem. Ja się teraz tak zastanawiam, czy w ogóle Polski Związek Bokserski zwraca uwagę na to, że no w przypadku wychowywania bokserów potrzebne jest również takie ich odpowiednie trzymanie, dostrajanie, może bym powiedział tak, mentalne, umiejętność, może raczej tak, nauczyć ich powinien Polski Związek Bokserski kierować swoimi emocjami, postępować tak, żeby nikomu nie robić krzywdy, ponieważ, no wie pan, ja jak reaguję impulsywnie, to od razu nikogo nie biję, natomiast no, w przypadku niektórych bokserów czasami można dojść do takiego wniosku, że człowiek, jeżeli ma jakiś problem taki, no to momentalnie zaczyna szukać jakiegoś problemu, albo też po prostu nie jest w stanie znaleźć innego rozwiązania niż właśnie przez użycie swoich rąk.
No nie do końca bym się zgodził, ponieważ po pierwsze, Polski Związek Bokserski nie prowadzi ciągłej pracy z każdym zawodnikiem, tylko są zgrupowania kadry narodowej, które trwają określoną ilość czasu. Poza tym czasem każdy z zawodników prowadzi swoje życie, swoje życie w klubach. Jak najbardziej tutaj praca nad mentalnością, praca nad umiejętnością pokonywania własnych barier jest jak najbardziej potrzebna. Natomiast no, musimy sobie też uzmysłowić jeden fakt, że to nie jest zawsze tak, że pierwszą osobą, która sięga po argument siły, jest bokser. Oczywiście zawsze bokserowi stawia się to jako zarzut, że wykorzystuje te umiejętności. Natomiast mnie się wydaje, że tak naprawdę te sprawy trzeba by było rozpatrywać indywidualnie i byłbym daleki od generalizowania tego problemu.
No, tak stereotypowo po prostu popatrzyłem na tą sprawę.
Dokładnie, ale wie pan, to jest tak, że to nie tylko bokserzy używają siły w taki sposób, że dzieje się komuś coś złego. To nie tylko bokserzy biją, żeby zrobić krzywdę. Ja w ogóle jestem zdania, że właśnie bokserzy starają się unikać takich sytuacji. I mówię to nie tylko jako przedstawiciel Polskiego Związku Bokserskiego, ale człowiek, który z boksem jakiś czas w swoim życiu ma do czynienia. Zawodnik ma pełną świadomość tego, że użycie przez niego siły będzie potraktowane przeciwko niemu. Ponieważ, no, krótko mówiąc i może nawet kolokwialnie mówiąc, no, może to być potraktowanie jako użycie niebezpiecznego narzędzia. Bokser jest szkolony specjalnie, żeby umieć zadawać ciosy, żeby umieć się bronić i wie, gdzie uderzyć, żeby taką krzywdę zrobić. Wobec tego, jeżeli odpowiednio podchodzi do podejmowanej przez siebie drogi życiowej, no to trudno mówić, żeby zdecydował się na użycie siły w taki sposób, aby zrobić komuś krzywdę. Tego nie przyjmuję do wiadomości. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa nazwiska, o te dwie postaci może, które był pan uprzejmy wymienić, czyli o Artura i o Dawida. Panie redaktorze, poza tym, że ktoś jest zawodnikiem, poza tym, że ktoś podejmuje jakąś drogę życiową, to jest osobą pełnoletnią, która no niestety musi ponosić odpowiedzialność za własne czyny. Jeżeli komuś coś się przytrafi w życiu, no to za to, co się przytrafia i za podejmowane decyzje, za podejmowane działania ponosi odpowiedzialność. Czy nam się to podoba, czy nie? No tak jest. Czy będzie to bokser, czy będzie to kickbokser, czy będzie to judoka, zapaśnik, czy ktokolwiek inny, jeżeli wydarzy się coś takiego, co będzie przeciwko niemu, czyli właśnie użyje swoich umiejętności w sytuacji na ulicy, mówiąc kolokwialnie, jasne, że będzie to zawsze traktowane jako coś, co jest przeciwko niemu. Ale z drugiej strony musimy się zastanowić, czy zawsze to jest tak, że to bokser sięga pierwszy po argument siły, czy być może jest prowokowany. Bo no, historia pokazuje wiele takich przypadków, w których właśnie boksera odsądzano od czci i wiary w momencie, kiedy znokautował swojego rywala na ulicy, a potem po dokładnym przyjrzeniu się sprawie okazywało się, że bokser do ostatniej chwili usiłował uniknąć tej konfrontacji. I co wtedy? Czy w dalszym ciągu winien jest bokser, który ma prawo się bronić, bo w końcu jest człowiekiem, ma swoją godność? Być może też, kiedy jest atakowany jest tak, że ktoś chce mu zrobić krzywdę. Czy ma się po prostu wtedy poddać, czy ma uciekać, czy ma prawo się bronić?
To jest faktycznie pytanie, które no, ciężko znaleźć na nie odpowiedź, ale poruszył pan bardzo istotną kwestię.
Każdy z tych przypadków należy rozpatrywać indywidualnie. No to, że jeden bokser kogoś uderzył na ulicy, wcale nie znaczy, że wszyscy bokserzy tak robią. No wie pan, taki stereotyp o tyle jest niebezpieczny, że no nie można mówiąc, że wszyscy politycy mówią nieprawdę, prawda? Mhm. To na tej samej zasadzie, panie redaktorze.
Rozmawialiśmy o spotkaniu Polska-Stany Zjednoczone, rozmawialiśmy również o no, problemach, które pojawiają się w polskim boksie. Pan tutaj wielokrotnie potrafił mnie nawet przekonać do niektórych takich, wydaje mi się, słusznych idei. Moim gościem był Janusz Stapno, sekretarz generalny Polskiego Związku Bokserskiego. Bardzo dziękuję, panie Januszu, za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się panu, kłaniam się radiosłuchaczom.
Do widzenia.
Do widzenia.
Radio Talk Sport. Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wyjść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. Przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spody, że on by był tym drugą stroną, prawda? Z jeżeli przy mnie jeszcze chłopak zderwa, że 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Mówiliśmy przed chwilą o spotkaniu Polski ze Stanami Zjednoczonymi. To jest mecz towarzyski, który odbędzie się 16 stycznia i potem kilkanaście dni później. Gwiazdą będzie Andrzej Gołota, który wystąpi w roli sekundanta. Jeszcze czas na polski skład. Mateusz Mazik to jest zawodnik reprezentujący 57 kg, Michał Chudecki 60 kg, Artur Kogut 68 kg, Michał Świątkowski 90 kg, Marcin Jerzyk 91 kg plus. Jeszcze występuje Magda Stelmach 63 kg, czyli polska zawodniczka. USA to jest natomiast Adrian Marsz, to jest waga 57 kg, Jose Arambula 60 kg, Alex Martin 68 kg, Jonathan Manos 72 kg, Mark Allen 80 kg, Robert Jacobson 90 kg i Derek Walter Python 90 kg, Hakim Sanchez 91 plus kg i Christine Gerard 63 kg. Tam trenerem będzie Sam Colonna. Przypomnijmy, mecz 16 stycznia o godzinie 17 Knurów, Hala Mosir, rewanż 19 stycznia w Gliwicach.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to TalkSport Radio.
Słuchacie radia TalkSport? Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Liczy się tylko sport. Radio TalkSport.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy radia TalkSport.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio TalkSport. www.toksport.pl.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport, gorąco polecam. Jan Urban.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport, gorąco polecam. Jan Mucha.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Pierwsza bramka w kadrze. Nie zdarza to się często. I szczególnie cieszę, że na pierwszym zgrupowaniu już.
Mam nadzieję, że będziemy grali z mocniejszymi rywalami na dobrych murawach i ten swój styl jakiś wypracujemy.
No jednak jestem jeszcze młody, tego doświadczenia brakuje. Oby takich meczy mogło być więcej, że się podobam publiczności. To wtedy będę zadowolony, kiedy to nie będzie jeden mecz, będzie to normalne, że wychodzę na boisko i w taki sposób gram.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
bramkarz chciał się ze mną wymienić, troszkę go oszukałem, bo dałem mu bluzę, w której nie broniłem.
Wydaje mi się, że gra w naszym wykonaniu dzisiaj była podobna jak do tego meczu z Rumunią, tyle że graliśmy na troszeczkę lepszym boisku i troszeczkę więcej można było pokazać. Przede wszystkim cieszy mnie to, że oddaliśmy masę strzałów. Chyba najlepszym piłkarzem na boisku był bramkarz drużyny Kanady, także z tego się bardzo cieszę.
Ja się nie znam na karierze ojca. Mówiłem wcześniej, że pewnie ochrzaniał mnie za wszystko i krzyczał na mnie.
Zostałem powołany przez trenera jako rezerwowy, ale bardzo byłem zadowolony, że zadzwonili do mnie ludzie z kadry i chciałem im podziękować za to, że dali mi szansę. Przede wszystkim trener Smuta, który postawił na mnie i wierzy w moje umiejętności. Odwdzięczyłem się dzisiaj tą bramką.
Radio Tok Sport. Zero polityki. Liczy się tylko sport.
Ostatnio Wojciech Bartnik wyzwał na pojedynek Mateusza Masternaka. No, wydaje mi się, że najwyższy czas oddać głos popularnemu Masterowi, który, nawiasem mówiąc, w ten weekend walczył. Nie był to zbytnio ciekawy zawodnik, no ale już chyba głos oddamy za chwilę właśnie samemu Polakowi, z którym teraz postaramy się połączyć. Zostańcie z nami.
Pierwsza bramka w kadrze, nie zdarza to się często i szczególnie cieszę, że na pierwszym zgrupowaniu.
Mam nadzieję, że będziemy grali z mocniejszymi rywalami na dobrych murawach i ten swój styl jakiś wypracujemy.
No jednak jestem jeszcze młody, tego doświadczenia brakuje. Oby takich meczy mogło być więcej, że się podobam publiczności. To wtedy będę zadowolony, kiedy to nie będzie jeden mecz, a będzie to normalne, że wychodzę na boisko i w taki sposób gram.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Bramkarz chciał się ze mną wymienić, troszkę go oszukałem, bo dałem mu bluzę, w której nie broniłem.
Wydaje mi się, że gra w naszym wykonaniu dzisiaj była podobna jak do tego meczu z Rumunią, tyle że graliśmy na troszeczkę lepszym boisku i troszeczkę więcej można było pokazać. Przede wszystkim cieszy mnie to, że oddaliśmy masę strzałów. Chyba najlepszym piłkarzem na boisku był bramkarz drużyny Kanady, także z tego się bardzo cieszę.
Ja się nie znam na karierze ojca. Mówiłem wcześniej, że pewnie ochrzaniał mnie za wszystko i krzyczał na mnie.
Zostałem powołany przez trenera jako rezerwowy, ale bardzo byłem zadowolony, że zadzwonili do mnie ludzie z kadry i chciałem im podziękować za to, że dali mi szansę. Przede wszystkim trener Smuta, który postawił na mnie i wierzy w moje umiejętności. Odwdzięczyłem się dzisiaj tą bramką.
Radio Tok Sport. Zero polityki. Liczy się tylko sport.
Już wracamy do rozmów, a teraz naszym gościem jest Mateusz Masternak. Witamy panie Mateuszu.
Witam serdecznie.
Panie Mateuszu, wypadł pan po raz kolejny bardzo dobrze w ringu. Tym razem zmierzył się z Tino Frechlisiem. To jest zawodnik, który rekordu nie ma jakiegoś porywającego. No i dlatego kieruję do pana to pytanie. Czy było warto w ogóle walczyć z tym zawodnikiem?
No teraz po walce można by powiedzieć, że nie. No myślę, że nie. No walka była bardzo, bardzo jednostronna. Po prostu nie było żadnego zagrożenia z przeciwnika. Ale wydaje mi się, tu duża promocja była moja na ringu niemieckim. Także pomimo takiego przeciwnika usłyszałem bardzo dużo ciepłych słów. To mam nadzieję, że to będzie miało jakieś przebicie w późniejszych walkach. I no mam nadzieję, że ktoś mnie zauważył. i może dostanę jakąś ciekawą propozycję, jakby nie było, w Niemczech jest w mojej kategorii dwóch mistrzów świata, także no wydaje mi się, że było warto.
Było warto na pewno właśnie chociażby z tego powodu, ale też z drugiego, no trzeba też patrzeć na to w taki sposób już bardziej w charakterze sportowym, a nie w charakterze promocji. No musi pan cały czas jakieś doświadczenie po prostu na tym ringu łapać i wydaje się, że ten Niemiec był najlepszy.
Może on był aż za dobry, no bo był po prostu, troszkę był za słaby. No bilans miał, no nie najgorszy, miał takie pół na pół, no to tak tutaj z moim teamem wydawało nam się, że parę rund nam postawi czoło i trzeba będzie coś poboksować, no jednak okazało się inaczej. No trudno, to już nie ode mnie zależało wybór przeciwnika, to wybierali Niemcy. Także no szkoda, że dali takiego, no ale no i tak jestem zadowolony z tego, że mogłem się pokazać.
Teraz na pojedynek wyzwał pana Wojciech Bartnik. To jest zawodnik niezwykle istotny dla polskiego pięściarstwa, ponieważ no jak dobrze wiemy, jest to ostatni medalista Igrzysk Olimpijskich. Jaki ma pan stosunek do tego pięściarza?
No ja powiem tak, można Wojtka szanować za dokonania na ringu amatorskim. No wiadomo, medalu olimpijskiego byle kto nie zdobywa i za to należy mu się szacunek, ale wydaje mi się, że cała kariera Wojtka Bartnika zawodowa, no to jest po prostu rozmienianie tego, co kiedyś osiągnął w boksie amatorskim na drobne. Także no ja nie wiem, powiem szczerze, że ja mam cele bardzo wysokie i chcę zostać mistrzem świata, nie wiem, walcząc wszystkie walki na ringu polskim, wcześniej z Janikiem, teraz z Bartnikiem, to nie wiem, tak by to wyglądało, jakbym się szykować do tytułu mistrza Polski, a no jednak ten tytuł mnie w zupełności nie zadowala, także nie wiem, czy ta walka będzie, powiem szczerze, moi ludzie w ogóle nie są zainteresowani tą walką.
A pan nawet powiedział takie dosyć ciekawe zdanie. Mam trzy zasady w życiu. Nie biję kobiet, dzieci i starszych panów. Czyli teoretycznie nawet chyba sam pan nie chciałby walczyć po prostu z Bartnikiem.
No bo po prostu to mi nic nie daje. Wojtek nie jest w żadnym rankingu, żadnej federacji. Jest bardzo daleko w sklasyfikowaniu na boksreku. Także no ta walka pod względem sportowym nie daje mi kompletnie nic. No może jednak tutaj parę starszych kibiców, co Wojtka znają, jego poczynania z ringów amatorskich, no to jedynie tutaj coś gdzieś może zwycięstwo daje mi jakieś tam pozytywne noty. Także nie wiem, nie chcę nic mówić, ale wątpię, żeby ta walka miała miejsce. Wydaje mi się, że Wojtek powinien już dawno zakończyć karierę, skupić się na, nie wiem, na trenerce albo na czymś, a jednak boks zawodowy jest dla młodzieży, a nie dla starszych panów.
Rozumiem. Jak wyglądają teraz pańskie treningi? Bo wiemy, że Andrzej Gmitruk pracuje cały czas już z Tomaszem Adamkiem. Kto w takim razie nad panem stoi i kontroluje, żeby pan wszystko realizował?
No do tej walki ostatniej, jak poprzedniej, szykował mnie Piotr Wilczewski. Także wydaje mi się, że bardzo dobrze zastępuje Andrzeja Gmitruka i wydaje mi się, że robimy dobrą robotę, czego mogą być ostatnie nasze poczynania w ringu. Także no myślę, że to jest dobre rozwiązanie, dobra alternatywa. No zobaczymy. Tu też we Wrocławiu, to na przykład dziś wracam z treningu od trenera Gosiewskiego, też mi to pomaga. I wydaje mi się, że jakoś tak nie odczuwamy braku Andrzeja Gmitruka, aczkolwiek wydaje mi się, że jak będę miał jakąś naprawdę dobrą, z bardzo dobrym zawodnikiem, no to jakoś tak ustalimy to, że jednak pan Andrzej Gmitruk będzie trenował z nami.
Zdarzyło się panu rozmawiać z Adamkiem od czasu, kiedy on przebywa w Stanach Zjednoczonych po walce z Gołotą?
Tak, dzwonił Tomek jakoś, nie wiem, 2-3 tygodnie temu do mnie przez Skype'a, rozmawialiśmy, także mamy kontakt z Tomkiem i także...
Wszystko w porządku u niego, bo tak z kolegą na pewno powie więcej niż w rozmowie z dziennikarzem.
Nie no, tak, jak najbardziej. Mówi, że jedyne co żałuje, to że nie w 2004 roku, jak miał pierwszą walkę z Polem Brixem, to nie został tam od razu, tylko mówi, tak rozjeżdżał raz tu, trochę tu, trochę tu i mówi, że jego karierę przez to dużo traciła i mówi, tak naprawdę zmarnował 3 lata kariery w Stanach, także to mówi, jest tylko taki tego, mówi finał. Mhm. Teraz mówi, że już zaklimatyzował się, dzieci mówi, że poszły do szkoły, mówi, wszystko jest dobrze, już mu tam kupił swoje mieszkanie, no także mówi, czuje się jak u siebie i jest zadowolony. I powiem szczerze, że to samo sugeruje mi, mówi Mateusz, chcesz robić karierę dobrą, to mówi, pakuj walizki i przyjeżdżaj do Stanów.
Myśli pan już nad wyjazdem do Stanów?
No ja powiem tak, że ja jestem bardzo rodzinnym człowiekiem i tak nie bardzo mi tak chce się tutaj wziąć, spakować i wyjechać, no jednak rodzinę i wszystko mam tu, wyjechałem z domu rodzinnego w wieku 15 lat, to także wyjechałem jako dziecko, teraz ledwie co zaaklimatyzowałem się we Wrocławiu, znów zmieniać miejsce zamieszkania. Takie emigracje trochę są ciężkie, w szczególności pod względem psychicznym. Także na razie chyba nie wiem, no dla mnie wydaje mi się lepszym wyjściem byłoby coś poszukać na ringu niemieckim. Także zobaczymy jak przyniesie czas, przyszłość, co pokaże. No, a mam nadzieję, że boks zawodowy rozwinie się i w Polsce, że nie trzeba będzie wyjeżdżać do Niemiec, do Stanów, tylko będziemy walczyć o tytuły polskie w Polsce. To by było duże wydarzenie. I mam nadzieję, że tutaj teraz telewizja Polsat trochę wzięła się za to. Mam nadzieję, że inne telewizje pójdą tą drogą i nie będziemy musieli wyjeżdżać, tylko będziemy walczyć w Polsce o najwyższe trofea.
Dużo napadało śniegu ostatnio. Ja tak nawiązałem do pogody, ponieważ zastanawiam się to, czy pan w ogóle biega po bolu, czy też w ogóle pan nie biega i na przykład kondycję ćwiczy na skakance. Jak wygląda takie przygotowanie wydolnościowe Mateusza Masternaka?
Ja ogólnie lubię biegać na powietrzu, no ale teraz byłem zmuszony biegać na bieżni, także...
No tak, bo można skręcić sobie kostkę na takim śliskim po prostu.
No nie, no już teraz warunki atmosferyczne nie pozwalają biegać, bo jest za dużo śniegu. To by właśnie mogło się źle skończyć, jakąś kontuzją czy tak, no ale jest bardzo dużo klubów, także gdzieś na bieżnie i to zastępowało. 100%, także byłem dobrze przygotowany.
Panie Mateuszu, mam takie pytanie związane już raczej, no muszę o to spytać, ponieważ tak. Każdy młody człowiek, jak dorasta, jak jeszcze interesuje się sportem, to oglądał film Rocky. Tam jest taka scena, kiedy Sylwester Stallone wstaje rano i rozbija 10 jajek na szklance i wybija. Czy pan również coś takiego robi i dopiero potem rozpoczyna swój trening?
Nie. Nie, no to jest ten film, to jest chyba tylko, nie wiem, dla podgrzania emocji. No nie wiem, ja rano wstaję i jem owsiankę. Zawsze się śmieję i mówię mojej żonie, że jestem jak koń, piję wodę i jem owies. Także ja jajek nie jadę, aczkolwiek bardzo lubię, ale może trochę w innej postaci.
Panie Mateuszu, bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia oczywiście w nadchodzących walkach.
Do widzenia.
Do widzenia, pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Chcieli mieć piłkarze przyjemność, no niestety, no było trudno, no ja jeszcze raz nie narzekam na to.
Podoba mi się u trenera to, że wyzwala w nas taką energię.
No nie ma co płakać, no takie są warunki, na takich przyszło nam grać i na takim trzeba coś pokazać. No.
Tak, wszyscy byli zaangażowani.
Ta piłka stawała i nie można było z jakichś tam klarownych sytuacji przeprowadzić.
Były dobre momenty, były złe.
Wiadomo, że niektóre podpowiedzi na boisku mają na celu, by dodać im trochę animuszu, by trochę ich ośmielić.
Potrafi na pewno to robić, ale w tej chwili On tak samo jak i Roger, Majewski, jeszcze ktoś się znajdzie, walczą o to miano, kto to będzie robił.
Jak są dobre momenty, no to każdy klepie po plecach, jak są złe momenty, to samo i staramy się być zespołem.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
No dostałem szansę, chciałem się jak najlepszej strony pokazać. Nie wiem, czy mi się to udało, to trener zdecyduje.
Będę starał się, by oni czuli, że na boisku też jest osoba, która w jakiś sposób o nich i dba, i im podpowiada.
Były dobre momenty, były złe.
Radio Tok Sport. Słuchają nas wszyscy kibice.
I już najwyższy czas na naszego ostatniego gościa. Jest z nami Wojciech Bartnik. Witamy, panie Wojciechu.
Witam, dzień dobry.
Panie Wojciechu, zanim przejdziemy do pańskiej historii pięściarstwa, wydaje mi się aktualne pytanie. Czy chce pan walczyć z Masternakiem?
No ja muszę powiedzieć, że ja chęci to mam ogromne, nie tylko z Mateuszem, ale walczyłbym z każdym cruiserem, nie tylko polskim, ale również zagranicznym. Na pewno byłoby to fajne spotkanie, fajna walka, ponieważ tu młodość, tutaj z mojej strony rutyna, doświadczenie. Myślę, że taka walka przyciągnęłaby trochę uwagę kibiców i byłaby to ciekawa potyczka.
No tak, tylko że pamiętamy, że wcześniej miał pan walczyć z Arturem Szpilką, no i wówczas do tej walki nie doszło. Jak w ogóle pan zareagował wtedy, kiedy się dowiedział, że no Artur Szpilka jest w więzieniu i no po prostu nie będzie mógł pan wystąpić przed publicznością w Łodzi?
No muszę powiedzieć, że po konferencji prasowej po ważeniu no, byłem skupiony już do walki bardzo, bardzo, bardzo mocno. Przyszedłem z trenerem do hotelu i dowiedziałem się, powiedzmy, po godzinie, że Artur został aresztowany. Ja w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to sobie ktoś robi jakieś jaja, co mnie może zdekoncentrować, szczególnie ludzie z jego teamu, bo akurat od nich się dowiedziałem, że miało to miejsce akurat parę minut wcześniej. No ale stało się tak, jak jednak mówili. No byłem troszeczkę zły, no bo wiadomo, 2 miesiące ciężkiej pracy, przygotowania solidne, wyrzeczenia. No cóż, na szczęście za 2 tygodnie stoczyłem walkę jedną, potem drugą i jakoś to, że tak powiem, to moje przygotowanie zostało sfinalizowane. Szkoda, bo to jednak taka potyczka z takim zawodnikiem, nadzieją wielką, no byłaby bardzo ciekawa.
Byłaby bardzo ciekawa, tylko ja teraz tak zastanawiam się nad tym, patrzę na to od takiej strony, można by powiedzieć, menedżerskiej, chodzi mi o organizowanie walki bokserskiej. Pana z Masternakiem, pan miał przyjemność kiedyś trenować z Mateuszem Masternakiem, prawda?
No, tak samo on miał przyjemność trenować ze mną.
Dokładnie. Nie chciałem, żeby to...
Nie cały rok temu to miało miejsce. Mm-hmm. Dosłownie nawet 8 miesięcy, bo to myśmy jeszcze sparowali w kwietniu, pamiętam, zeszłego roku w hali Gwardia, gdzie on trenował, gdzie ja trenuję dalej. No, sparingi były bardzo, bardzo dobre. Myślę, że też na początku, jeszcze powiedzmy 2 lata temu, kiedy on zaczynał, że tak powiem, tego chleba zawodowego, wtedy wydaje mi się, że nawet jakieś pobierał lekcje ode mnie, bo tak można powiedzieć, dawałem mu, szkoliłem go w jakiś sposób, podpowiadałem mu, naprawdę służyłem mu swoją jakąś tam pomocą. Wiadomo, no troszeczkę nasze drogi się rozstały, on jest świetnie promowany. Rywale są bardzo dobrze dobierani, wysoko w rankingu jest. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że młody się pnie, ale taka walka, dlaczego nie mógłby stoczyć walki z takim, że tak powiem, doświadczonym zawodnikiem jak ja. Ja jestem otwarty, ale tak Wiem, że to są tutaj sprawy bardzo bardziej takie no, polityczne, menadżerskie, gdzie jednak nie zawsze zawodnik może coś tam osiągnąć w tym kierunku.
Charles Sonneliston powiedział kiedyś, że mecz bokserski jest jak western. No ja teraz staram się właśnie zwrócić uwagę na pański pojedynek z Mateuszem Masternakiem, a właśnie w taki sposób wręcz reżyserski. Otóż przypomina mi się taka klasyka westernu, Sam Peckinpah, Pat Garrett i Billy the Kid. No i tam właśnie jest to bardzo przedstawiona ciekawie historia dwóch przyjaciół, którzy nagle stanęli po przeciwnej stronie barygady, no i Pat Garrett musiał zniszczyć Billego the Kida, musiał go zabić. No pan nie zabiłby Masternaka, ale gdyby na przykład go pokonał, no to zabiłby go pan w takim aspekcie sportowym. Czy w takim razie no, nie ma pan jakichś takich wątpliwości, na przykład gdyby pan miał świetną formę teraz i wątpliwości przed tym, że jak pokona pan Mateusza Masternaka, to całe społeczeństwo polskie pana nagle znienawidzi po prostu za to, że nadzieja polskiego pięściarstwa legła właśnie pod pańskimi pięściami.
Nie no, ja myślę, że tutaj jeśli by doszło do takiego pojedynku, jeśli bym taki pojedynek wygrał, ja nie jestem królem nokautu, ja nigdy nie dążę do wygrania przed czasem. Zawsze chcę walczyć, chcę wygrywać na punkty. To jest moje takie motto, a na pewno mi się udało zwyciężyć z Mateuszem. Byłaby to też na pewno jakaś lekcja dla niego i no nie wiem, no trudno powiedzieć, jak by było, gdyby do tego pojedynku doszło. No ja jeszcze mam jakieś ochoty, mam ochotę do pracy, mam ochotę do treningu. Na pewno coraz trudniej mi jest się zebrać się, bo jednak, no co dużo gadać, obowiązki codzienne, prawda, zajęcia do tego jeszcze, no samo to, że jednak mam te 42 lata skończone, to też jest coś, co jednak nie jest dla mnie jakimś atutem, powiedzmy, pod względem, nie wiem, treningowym.
No faktycznie, to jest wiek Andrzeja Gołoty. Ostatnio widzieliśmy, jak Andrzej Gołota walczył z Tomaszem Adamkiem i no po prostu no, pokazuje to, że organizm nie jest wieczny, że czasami się już wykończy, ale ja widzę, właściwie nie widzę, tylko słyszę w pańskim głosie taką wiarę w swoje umiejętności, wiarę w to, że jest pan w stanie jeszcze zaboksować kilka ciekawych spotkań.
No na pewno tak jest i tutaj tym bardziej możliwość i, że tak powiem, jeżeli pewien menadżer mówi, tak Wojtek, mamy umowę podpisaną, do walki dojdzie za 2 miesiące, ja wtedy wiem, że ja muszę od dzisiaj już, że tak powiem, zapiąć pasa, odmówić sobie pewne przyjemności, jakieś tam nawet przyzwyczajenia i zacząć solidnie przygotowywać się do walki, a muszę powiedzieć, że potrafię się skupić i mam dobrego trenera, pana Furdynę, który też potrafi mnie skoncentrować i tak, no, bardzo dobrze nam się pracuje i sukcesy jakieś takie są. No wiadomo, że nie mam pojedynków z zawodnikami z pierwszej dwudziestki. No, były propozycje no, rzucane gdzieś tam do Herbie Hyde'a, do Grigoria Drozda, zawodnicy z pierwszej dwudziestki, ale tłumaczenie było takie, że ja, no bilans mam dobry, mam ten 23-4, ale jestem leworęczny. Leworęczny to jest największy problem jakiś taki.
No niewygodni są leworęczni pięściarze, po prostu.
Nie chcę boksować z dziadkiem.
No, już takie określenie użyli, no faktycznie. No,
tak, ale pseudonim, tak? Koledzy nazwali na kadrze, tak zabawnie sobie czasami tak mówię, w cudzysłowie dziadek, bo oczywiście naprawdę jakby miał 20 parę lat.
Wracając jednak do pańskich największych osiągnięć, które no po prostu pokazują, jak polski boks wysoko stał na świecie i wydaje się, że stoi, tylko że póki co nie jest dobrze realizowany chyba w tym boksie amatorskim. No trzeba zwrócić uwagę na to, że pan zdobył brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Wszyscy pamiętamy ten zacięty pojedynek z Angelem Espinozą, no ale pamiętamy też, to wyszło chyba później, że niewiele brakowało, aby w ogóle pan nie pojechał na tamte igrzyska.
Tak, to prawda. Zostałem pierwszym rezerwowym na turnieju we Francji. W ostatniej chwili właśnie gospodarze, czyli Hiszpanie, zabrali miejsce, gdzie jednak zacząłem, kurczę, 4 bardzo mocne pojedynki. Drugi pojedynek przegrałem z taką gwiazdą boksu zawodowego, później Aussie, Patrykiem Aussie. Francuzem. No, niedawno dowiedziałem się, że ta walka nawet była na moją korzyść. Ja tak uważałem trochę inaczej. Zawsze myślałem, że jednak tą walkę minimalnie przegrałem. Zostałem zaskoczony przez niego, ale to był to drugi pojedynek. Ten pojedynek pierwszy wygrałem, drugi przegrałem z Francuzem. Potem miałem takie jakby repasaże walki dodatkowe i pokonałem bardzo dobrego Szweda, który później walczył o mistrzostwo świata zawodowców. Się nazywał Kejski, jak pamiętam. Następnie wygrałem z Czechem, no i dowiedziałem się, że to miejsce pewne jest mi zabrane i jestem pierwszym rezerwowym. Przez parę miesięcy byłem tym rezerwowym, gdzie już przestałem po prostu w ostatniej fazie przygotowań. Był to wyjazd do Włoch, do Asyżu. Stwierdziłem, że jednak nie ma sensu już tam jechać. Już byłem zmęczony tymi przygotowaniami, tym ciężką pracą, cyrką niesamowitą i stwierdziłem, mówię, nie ma sensu, jednak pojadę sobie na wakacje z dziewczyną i odpuściłem. No i za tydzień dowiedziałem się, że właśnie, czy po paru dniach nawet, że już Hiszpan doznał bardzo poważnej kontuzji z rąk mojego kolegi, Polaka, Czarka Banasiaka, pamiętam. No i wtedy to otworzyło się miejsce dla mnie i stałem już takim prawdziwym olimpijczykiem.
W półfinale jednak zmierzył się pan z Torstenem Majem i to jest rywalizacja, którą wydaje się, że sędziowie trochę wypaczyli po prostu, ponieważ nie był pan zawodnikiem gorszym, a jednak uznano, że pan przegrał.
Tak, to prawda. Tam werdykt był, zdaje się, 9-7. Albo 8-6. Dostałem dwa ostrzeżenia. Wtedy za ostrzeżenie dawali sędziowie 3 punkty dla rywala, więc no walka. No, walkę oglądałem, nie wiem, może 20 razy, może więcej.
Czego zabrakło? No wiemy, że pan wygrał, ale czegoś na pewno zawsze brakuje.
Zabrakło szczęścia. Przede wszystkim to był taki boks brzydki. Dwóch mańkutów się spotkało, czyli ja i on. Jego boks był no nieciekawy zupełnie. Uderzył prawy, lewy, zaraz klinczował, trzymał. Sędzia tego nie widział, nie zauważał. No cóż, stało się. No,
stało się.
Tak, rok później udało mi się zrewanżować mu się w Tampere i wygrałem tą walkę, gdzie też potem już o medal walczyłem z Kubańczykiem. Tam doznałem kontuzji, ale walkę przegrałem na punkty. To też była szansa właśnie zdobyć coś konkretnego.
Pamiętam jeszcze, że przed olimpiadą w Atlancie skrzyżował pan ręce z Władimirem Kliczką. Przegrał pan z nim, ale tak. Nie do końca na punkty. To chodziło tutaj o coś zupełnie innego.
To znaczy, tak, przegrałem z nim po bardzo równym pojedynku. Tam pojedynek, jeśli chodzi o zadanie ciosów, no to było 3-3. Dostałem dwa ostrzeżenia za wpadanie, za głowę.
Tak, dokładnie o to mi chodziło.
Tak, a on dostał ostrzeżenie za trzymanie. 3 punkty, czyli ja miałem 6, a on miał 9. Przegrałem 9-6 po bardzo wyrównanym pojedynku. Co mogę powiedzieć? No, walka, był to zawodnik młody, gdzie zdaje się na drugi rok pojechał i zdobył mistrzostwo olimpijskie kategorii super ciężkiej. Ciężko było mu prawdopodobnie utrzymać wagę 91 kg, czyli tą kategorię ciężką. Brat, z tego co pamiętam, został zawieszony na chyba 2 lata i w jego miejsce po prostu młodszy Kliczko poszedł, no i zdobył tytuł mistrza olimpijskiego. No i potem kontrakt zawodowy.
No właśnie, ten kontrakt zawodowy to jest coś, czego zabrakło panu w tych najlepszych latach kariery. Gdyby pan przeszedł na boks zawodowy, gdyby w ogóle była taka możliwość, to no po prostu miałby pan teraz jakąś willę gdzieś w Hollywood zbudowaną, w Beverly Hills, a tak to musi pan cały czas egzystować w naszej szarej polskiej rzeczywistości. Nie żałuje pan, że nikt się do pana nie zgłosił, albo że też no nie próbował pan jakoś nawet nielegalnie przejść na boks zawodowy? No, różne sztuczki niektórzy sportowcy próbują, żeby zdobyć sławę.
Ja muszę powiedzieć, że nie miałem nigdy takich prawdziwych przyjaciół koło siebie. Tak mi się wydaje, bo gdyby oni byli, może i byli, ale może nie mieli takiej mocy, może siły, żeby gdzieś mi pomóc znaleźć coś innego, no, gdzieś tam właśnie wyemigrować do Stanów czy do Niemiec. Miałem propozycji kilka, ale uważałem, że one są mało interesujące i nie skorzystałem.
Z Januszem Gortatem, jak rozmawiałem kiedyś, ja przepraszam na chwilę przerwę, tak. Ale powiedział, że najistotniejszy był w tym wszystkim patriotyzm, że to go trzymało jednak w granicach polskiego państwa. Czy pan również był aż tak dużym patriotem, że pieniądze tutaj w ogóle nie odgrywały jakiejś roli?
Nie, tutaj bardziej chyba kierowałem się czymś takim. No nie chciałem też zostawić mojej narzeczonej. Mhm. Wiadomo, że tutaj no, ona uczyła się, chodziła jeszcze do szkoły. Ja wtedy miałem propozycję wyjazdu do właśnie na Florydę, do takiej miejscowości, tam do pana wspaniałego trenera Angelo Dandiego.
Mm-hmm, no, tak, oczywiście.
Tak, miałem świetne propozycje, tam Przemek Saleta był takim łącznikiem jak gdyby, bo on też tam trenował przez jakiś czas. Nie, no ja jestem takim człowiekiem, że nie żałuję raczej tego, co zrobiłem. No, to tego już nie można cofnąć. Może bym coś zmienił w swoim życiu, ale nie żałuję, bo gdybym podpisał ten kontrakt zawodowy, może byłbym dzisiaj milionerem, a może też nie. Na pewno nie byłbym potrójnym olimpijczykiem, bo wiadomo, że nie poleciałbym na igrzyska do Atlanty, nie poleciałbym na igrzyska do Sydney, a jednak tam byłem. Fajna przygoda.
Czego brakuje dzisiejszym pięściarzom, że nie mogą osiągnąć sukcesu na igrzyskach olimpijskich?
Ja myślę, że brakuje im talentu. Nie. Myślę, że talent mają. Ci chłopcy mają talent. Ja widzę, oglądam Grand Prix, jeżdżę na różne imprezy. W szeregach gwardii jest paru naprawdę świetnych, utalentowanych pięściarzy, co będzie można niedługo zobaczyć w meczu z USA. Bo prawdopodobnie 16 będzie walczył Maloida Mateusz i Marek Matyja. Mój wychowanek z Orła Lecznica, muszę się pochwalić. No czego im brakuje? Na pewno im brakuje spokoju, pracy, żeby... Co z tego? Mają wyjazdy, ale przecież każdy z nich prawie ma rodzinę. Potrzebuje pieniądze. Stypendia po prostu dostają tylko ci, którzy mają tą grupę A.
Mhm. Grupa A to jest, rozumiem, ta po prostu najwyższa klasa, tak? Umiejętności.
Tak, oczywiście. Nie no, bo gdzieś tam pojechali, zdobyli medal na Europę, na świata, bądź na igrzyskach, ktoś tam mieli ćwierćfinał i już są sponsorowani przez Ministerstwo Sportu, prawda? Mhm. A ci chłopcy, którzy mają talent, ale wchodzą dopiero, wiadomo, jeszcze niczego wielkiego nie zdobyli, ale gdzieś tam szczęścia nie mieli i nie wygrali. Nie mają pieniędzy, nie mają stypendiów, a przecież trzeba z czegoś żyć. I co robią? Dorabiają, pracują, różnie, w ochronie, gdzieś na bramkach i to jest właśnie, i to jest bolączka. Co dużo gadać, wielcy, no naprawdę fajni, utalentowani mistrzowie Polski. No wstyd, po prostu żal, że oni nie mogą przyjść, powiedzmy, o godzinie, nie wiem, 10:30 czy 11:00 na salę wypoczęci. Mhm. Wracając do domu o godzinie, nie wiem, 5:00, 6:00, śpią parę godzin i ciężko pracują. To jest właśnie, wydaje mi się, też problem tych młodych, zdolnych pięściarzy.
Co zrobić, żeby zmienić tą polską rzeczywistość bokserską?
Trzeba po prostu znaleźć sponsorów i dać im jakiś zaszczyt finansowy. Jeżeli go będą mieli, będą spokojnie mogli... Będą mogli skoncentrować się na pracy. Tylko wyłącznie na treningu, na wypoczynku, na dobrym jedzeniu, bo to jest bardzo istotne, to co się je. Czyli dieta.
Panie Wojciechu, ja widzę, że tam już ktoś pana zaczepia. To jest dziecko, rozumiem, tak?
Tak, moja córeczka 5-letnia.
Aha, dobrze, proszę ją oczywiście pozdrowić w imieniu zespołu redakcyjnego Radia Talk Sport. No i ja panu również dziękuję za naszą rozmowę. Naszym gościem był Wojciech Bartnik, ostatni medalista Igrzysk Olimpijskich w polskim pięściarstwie.
Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu i wierzę w to, że niedługo medal olimpijski nasi pięściarze zdobędą.